słuchacie podcastu Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy tam blogowi. Cześć moi drodzy, nie było mnie przez parę tygodni, trochę robiłam sobie urlop, trochę zbierałam różne pomysły i zbierała się we mnie potrzeba nagrywania odcinka i postanowiłam, że dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem, który będzie bardziej dotyczył pewnej analizy zjawiska internetowego, zjawiska społecznego, związanego z teoriami spiskowymi i w ogóle ze wszystkim, co wydarzyło się wokół choroby księżnej Kate. Od samego początku chciałabym zaznaczyć, że to nie jest odcinek o tym, że ktoś z rodziny królewskiej jest chory, czy nie jest chory, i w ogóle o brytyjskiej rodzinie królewskiej, ale o mechanizmach, które moim zdaniem są bardzo ciekawe i też bardzo dobrze pokazują, jak zmieniło się nasze podejście do kwestii i prywatności w internecie, i do kwestii tego, co wolno osobom znanym, a czego im nie wolno. I także gdzieś po drodze jest tam zmiana podejścia do brytyjskiej monarchii. Nie chciałabym w tym odcinku wyrokować, czy w ogóle powinniśmy się interesować, czy nie interesować brytyjską monarchią. Zakładam, że obserwując pewne zjawiska społeczne, musimy przyjąć, że nawet jeśli zakładamy, że ludzie nie powinni się interesować brytyjską monarchią, to niekoniecznie to oznacza, że ludzie nie będą się nią interesować. Zwłaszcza, że tak jak my tutaj w Polsce możemy sobie ją kompletnie olać, to na przykład dla Brytyjczyków jest to absolutnie element ich życia społecznego i do pewnego stopnia politycznego. I trudno się dziwić, że bardzo wiele osób w Wielkiej Brytanii chcąc, nie chcąc będzie zawsze wiedziało, co dzieje się w rodzinie królewskiej, bo jest to w jakiś sposób powiązane po prostu z ich państwem. Ja to nagrywam dokładnie w piątek, 22 marca, kilka godzin po tym, jak księżna Kate wystąpiła w wideo na Instagramie i w ogóle w sieci, mówiąc, że rzeczywiście przyszła operacja, tak jak zapowiedział to pałac, no i okazało się po prostu w wyniku tej operacji, że mimo, że miała ona dotyczyć sprawy niezwiązanej z rakiem, to ma raka. Trochę profilaktycznie, bo to jest rak na jakimś pierwszym stadium, ale też w ramach leczenia po prostu odbywa w tym momencie chemioterapię i jest to główny powód, dla którego nie jest widywana publicznie, jak możemy założyć, jak wiemy. Chemioterapia jest nie tylko bardzo wyniszczająca dla organizmu w wielu przypadkach i w ogóle osoba poddana chemioterapii niekoniecznie czuje się bardzo dobrze, no ale też trzeba na przykład uważać na własną odporność, na to, jak człowiek się czuje. No i też podejrzewam, że jeśli osoba jest jakoś bardzo, bardzo chora, a ma na przykład małe dzieci, no to chce jak najwięcej czasu spędzić z tymi dziećmi, jak najwięcej czasu spędzić z rodziną, a niekoniecznie spieszy się do pokazywania się publicznie. I to jest ciekawe, bo dostaliśmy już puentę tej historii i wydaje mi się, że kiedy ta puenta się pojawiła, to możemy się troszeczkę cofnąć i spojrzeć na pewne zjawiska internetowe i co za tym idzie także społeczne, bo internet jednak jest odbiciem pewnych zjawisk społecznych, dotyczące tego, co się tu w ogóle zadziało, bo jest to dosyć ciekawe zjawisko. Tyle osób w internecie przez ostatnie kilka tygodni postanowiło nie tylko drążyć sytuację, ale także tworzyć własne teorie spiskowe, wielopiętrowe, dotyczące zarówno możliwości romansu, jak i możliwości, że księżna Kate chce się rozwieść z Williamem. Innymi słowy, stworzyć bardzo dużo alternatywnych narracji. I zacznijmy od samego początku, bo wydaje mi się, że tutaj jest ziarno tego wszystkiego, co działo się pod. Otóż, jeśli może pamiętacie, kilka miesięcy temu, no rzeczywiście w odstępie bardzo bliskim, bo najpierw to była informacja o księżnej Kate, a potem o królu Karolu, pojawiła się informacja, że księżna Kate zostanie przyjęta do szpitala na rutynową operację, na operację brzuszną, że będzie spędzić kilka miesięcy na rekonwalescencji, że w ogóle w samym szpitalu spędzi 2 tygodnie. Ta dosyć lakoniczna informacja sprawiła, że nakręciła się, no, cała spirala plotek. Dlaczego? Dlatego, że rodzina królewska zrobiła tutaj coś, co moim zdaniem działało kiedyś, ale już nie zadziała. Innymi słowy, wydała oświadczenie wyłącznie z tymi informacjami, które chciała w danym momencie przekazać publice. To znaczy, coś się dzieje, ale nie będziemy wam dokładnie mówili co. I to we współczesnym świecie jest rzeczą, która wywołuje absolutnie odwrotną reakcję. To znaczy, tego typu oświadczenie nie jest dla osób zachętą do poszanowania prywatności, ale staje się swoistą zagadką. Bo jak to jest możliwe, że ktoś podzielił się z nami informacją, ale ta informacja jest niepełna? I jeśli zwrócicie uwagę, to bardzo często zdarza się w przypadku gwiazd, celebrytów, ale nawet osobowości internetowych, że kiedy na przykład pojawia się w sieci informacja, że przyszło się operację, albo że było coś niedobrego, albo kiedy na przykład pojawia się aktorka, która ma dziecko, ale nie mówi, z kim to dziecko ma, to budzi to dużo, dużo więcej emocji, niż gdybyśmy dostali całą pulę informacji. I jest to o tyle ciekawe, że ten mechanizm proszenia publiki, proszenia mediów o to, by uszanowały no, pewien element prywatności rodziny królewskiej, pewien w ogóle element prywatności osób publicznych, absolutnie wyrwał się spod kontroli. Dlatego, że o ile można było ewentualnie ograniczyć ilość plotek w mediach, albo sprowadzić te plotki wyłącznie do czasopism plotkarskich, które nigdy nie cieszyły, czuły się, można powiedzieć, wielką estymą i także nie bardzo ufano, że rzeczywiście wiedzą, o czym mówią, to w świecie internetu nie tylko do tego plotkowania i snucia teorii przystępują media, ale także bardzo dużo osób prywatnych. I tutaj mamy oczywiście także ten drugi element, który już niesamowicie pogłębił to poczucie, że musimy drążyć, no to było to słynne zdjęcie, które pojawiło się kilka dni temu na brytyjski Dzień Matki, które to zdjęcie, jak się okazuje, zostało sfotoshopowane. Oczywiście te photoshopowe poprawki były wystarczające, żeby na przykład agencje prasowe wycofały to zdjęcie, to się nazywa kill the picture, tak? Czyli żeby z niego nie korzystać, ale tak naprawdę kiedy się tam przyjrzymy na ich spis, no to one były, no raczej pokazywały po prostu, że ktoś chciał, żeby to zdjęcie było jeszcze bardziej idylliczne, jeszcze ładniejsze, natomiast nie było to absolutnie zafałszowane. Niemniej pojawienie się w ogóle informacji o tym, że zdjęcie jest photoshopowane, jeszcze bardziej nakręciło tą spiralę. I tutaj doszliśmy do drugiego etapu budowania się pewnych zjawisk w internecie. Otóż na samym początku wszyscy sobie plotkowali, byli ciekawi, mieli jakieś teorie spiskowe, ale w pewnym momencie, zwłaszcza po tym zdjęciu, stało się stosunkowo jasne, że żaden sposób takiego pośredniego poinformowania publiki o tym, że wszystko jest w porządku, czyli na przykład opublikowanie zdjęcia, opublikowanie filmiku, nie sprawi, że ludzie się uspokoją. Dlaczego? Dlatego, że dostaliśmy tutaj wspaniały sposób tego, jak teorie spiskowe są niesłychanie trudne do powstrzymania. Ponieważ w pewnym momencie całkiem spora grupa osób nie przyjmuje już żadnego przekazu idącego od rodziny królewskiej, idącego oficjalnie za prawdziwy. Dlaczego go nie przyjmuje za prawdziwy? Dlatego, że już nastawia się, że każda informacja idąca z tego źródła będzie kłamstwem, że nie można niczemu ufać, że po tej drugiej stronie, no ta konspiracja jest już tak głęboka, że na pewno każda z tych informacji jest fałszywa, a skoro na pewno każda z tych informacji jest fałszywa, to nawet jeśli pojawia się, nie wiem, jak kilka dni temu wideo, no to ono jest niewystarczające i dla mnie było fascynujące na przykład to, że dowodem na to, że powiedzmy wideo dwójki ludzi idących przez jakiś targ jest niewystarczające, był dowód na to, że niby Kate jest po operacji, a niesie siatkę. No nie wiemy, co w tej siatce jest i czy ona jest ciężka, czy lekka, no ale skoro niesie siatkę, to nie może być po operacji. Co, jeśli patrzymy na to tak suchym okiem, no to nie da się ukryć, że to nie brzmi szczególnie konspiracyjnie. Ale jeśli już jesteśmy w głębi takiego napędzania się teorii spiskowych, no to nie da się ukryć, że każdy, nawet najdrobniejszy element może zostać wykorzystany do potwierdzenia jakiejś wersji wydarzeń. Więcej, mogę się założyć, że nawet teraz, kiedy mamy wideo księżnej Kate mówiącej o tym, że uzyskała diagnozę raka, część osób nie będzie w to wierzyć. Będzie mówiła, że księżna Kate na przykład nie żyje, a to wideo zostało wygenerowane komputerowo. Oczywiście te mechanizmy istniały już wcześniej i są odpowiedzialne za bardzo wiele teorii spiskowych, ale nigdy wcześniej internet nie mógł się tak wzajemnie nakręcać i nigdy wcześniej te teorie spiskowe nie mogły tyle osób naraz pochłonąć, co oznacza, że grupa osób, które będą absolutnie przekonane, że już żadna informacja nie jest prawdziwa, jest coraz większa. I niezależnie od tego, co zostanie wysłane w świat, te osoby będą nadal przekonane, że to nie jest prawda. I jeśli chodzi o życie księżnej Kate, to nie jest to szkodliwe, ale dokładnie ten sam mechanizm będzie działał w przypadku bardzo, bardzo wielu innych spraw, które już decydują o życiu i zdrowiu wielu osób, o ich decyzjach politycznych. I to jest doskonały przykład na to, jak ludzie w pewnym momencie, wchodząc w ten świat właśnie spiskowania, teoretyzowania, nie są w stanie przyjąć, że gdzieś to się kończy, że gdzieś jest prawda i tam dalej nie ma żadnego spisku. Kolejna sprawa jest też taka, że to pokazuje, jak bardzo satysfakcjonujące dla bardzo dużej grupy osób jest snucie pewnych wizji rzeczywistości, które potencjalnie mogłyby być szokujące, dziwne, nietypowe i oni nie chcą odpowiedzi. Na przykład księżna Kate powiedziała, że nie będzie się pojawiać publicznie 3 miesiące, minęły 2,5 miesiąca, pojawiła się publicznie. To nie jest żadna ciekawa rzecz, to nie jest ekscytujące. Podobnie nie jest ekscytujące to, że księżna Kate ma raka. To jest smutne, to jest normalne. Powiedziała, że ma operację, jest chora, ewidentnie histopatologia wyszła słabo i teraz jest na chemii. To nie jest intrygujące, to nie jest romans z jakąś damą dworu, to nie jest kolejna próba tuszowania rozwodu. To jest życie, no. Król Karol też ma raka zupełnie tak, jak ma bardzo wielu mężczyzn w jego wieku. No i księżna Kate też tego raka ma, no i to jest niesatysfakcjonujące. I kiedy spędziło się kilka, czy kilkanaście nawet tygodni na snuciu najróżniejszych teorii i robieniu spiskowych wizji dziejów i nagle ktoś wychodzi i mówi, ej, ale słuchajcie, to po prostu raka mam, tak, i wolałam spędzić czas z dziećmi, no to po pierwsze byłoby ci głupio, a jak nie chcę, żeby ci było głupio, to odrzucasz rzeczywistość taką, jaką jest. A po drugie, to jest niesatysfakcjonujące. To nie jest ta informacja, której chcieliśmy dostać. Co więcej, wciąż działa ten mechanizm sekundka, sekundka. Jesteś osobą publiczną, mam prawo wiedzieć o tobie wszystko. Jest to mechanizm, który jest jakby zawsze był obecny, zawsze ludzie kupowali czasopisma plotkarskie, żeby dowiedzieć się wszystkiego tego, czego nie mówią nam gwiazdy, ale social media bardzo to pogłębiły. To znaczy, ponieważ ten dystans się zmniejsza, ponieważ mamy bardzo często wrażenie, że śledzimy ludzi na żywo, to mamy także poczucie, że oni są nam winni, jeśli pokazali nam jakąś część swojego życia, są nam winni całe życie. No i tutaj... Jak to nie powiedziałaś nam, że masz raka? Jesteś nam to winna. Jak to nie powiedziałaś, że czego to jest rak? Bo tutaj księżna Kate nie powiedziała, czego to jest rak. No przecież jesteś nam winna tą informację. I to jest o tyle ciekawe, że tu możemy obserwować, jak te tradycyjne myślenie o monarchii, która miała zawsze prawo się chować i za swoim statusem, i za pozycją społeczną, i też za swoją bardzo specyficzną rolą w brytyjskim społeczeństwie, zostaje absolutnie... zniesiona i widzimy bardzo mocno traktowanie rodziny królewskiej dokładnie tak samo jak celebrytów czy influencerów, czyli ludzie, którzy powinni każdą informację dotyczącą swojego życia prywatnego nam oddać, bo są to nam winni. Co jest ogólnie ciekawe, jeśli się nad tym zastanowimy, bo pomijając wszystko inne, nie jestem do końca przekonana, a właściwie nie mam do końca odpowiedzi na pytanie, dlaczego musimy wiedzieć wszystko. Znaczy, wiem dlaczego, bo jesteśmy ciekawscy. Ludzie są z natury ciekawscy. To jest dokładnie ten sam mechanizm, który sprawia, że jesteśmy, znaczy bardzo wiele osób jest ciekawych, co u sąsiadów, że się plotkuje o ludziach z klatki, że się plotkuje o starych znajomych. To wiem. Rozumiem, że jesteśmy ciekawscy, ale z drugiej strony, zwróćcie uwagę, tyle tygodni snucia teorii, naciskania, sugerowania, prawda, że tutaj pałac właściwie zabił księżną Kate, tylko po to, żeby się dowiedzieć, że ma raka. I teraz oczywiście logiczne pytanie brzmi, i co to zmienia, tak? Nawet jeśli byśmy wiedzieli, czego ma raka, jakby nam powiedziała dokładnie, jakie leki bierze, no to nie da się ukryć, że na nasze życie, na nasze funkcjonowanie wpływa to w minimalnym stopniu albo w żadnym. Można byłoby powiedzieć, że utrata prywatności jest opłatą, jaką się płaci za wysoką pozycję społeczną, czy za chociażby to, jak rodzina królewska, życie w luksusie. I tu mogłabym powiedzieć, że z jednej strony jest to argument, który w jakiś sposób mógłby się wydać logiczny, ale też nie da się ukryć, że po pierwsze, i tak ta rodzina nie ma prywatności, tak? To znaczy brak informacji o tym, czego dotyczyła dana operacja, to jest bardzo mało prywatności, biorąc pod uwagę, że publika została poinformowana o operacji. 99% osób, kiedy przechodzi przez operację, nie musi wydawać oświadczenia dla publiki, tak? Jakby nikt ich od tego nie oczekuje, więc tutaj już przesuwamy coraz bardziej tą granicę tej prywatności, która się nam należy. Ale druga sprawa, która wydaje mi się dużo ważniejsza, to jest taka, że przecież te mechanizmy, które działają w przypadku rodziny królewskiej, one nie kończą się na rodzinie królewskiej. One działają w internecie także w przypadku osób, które wcale nie mają tak wysokiej pozycji społecznej, które być może są w internecie znane, ale za tym nie idzie no, taka pozycja, czy takie nawet zarobki, jak monarchów i jak rodziny królewskiej w Wielkiej Brytanii. To też jest o tyle ciekawe, że bardzo często, kiedy właśnie próbowałam nawet wejść w jakiś dialog, no to ten argument odnośnie pozycji społecznej rodziny królewskiej pojawiał się jako taka odpowiedź, która mówi, że nam to wolno, bo to są pasożyty, to są ludzie żyjący z podatków Brytyjczyków. O ile rozumiem, że można być przeciwnikiem rodziny królewskiej, zresztą w Wielkiej Brytanii takich przeciwników jest bardzo wiele, to przecież jest jasne, że mechanizmy, które wam tutaj opisują, na tej rodzinie królewskiej się nie kończą. Tylko są pewnym modelem, który potem przenosi się, nie wiem, na osoby z internetu, które oczywiście mogą tam sprzedawać prywatność, ale nie każdy w internecie akurat działa sprzedając prywatność. Jest bardzo dużo osób, które na przykład edukują, czy jest bardzo dużo osób, które dają treści rozrywkowe, co nie jest do końca tym samym, ale także przekłada się gdzieś tam na jakieś bliższe relacje i związki, które mamy w życiu. No i przede wszystkim te teorie spiskowe, które snujemy. I zresztą powiem szczerze, że przyglądanie się temu, jak te teorie spiskowe zataczały coraz szersze kręgi, jak oczywiście miały ten swój taki bardzo zabawny, absurdalny element. Moim chyba ulubionym memem z tego okresu był taki, że rzeczywiście wiemy, że gdzieś księżna Kate znajdzie się, wyjechała, zniknęła w okolicach świąt, w związku z tym znajdziemy ją w mojej miejscowości, gdzie prowadzi piekarnię, bo się w kimś zakochała. Jakby rzeczywiście to brzmi jak fabuła filmu Hallmarku, ale bardzo wiele z tych teorii spiskowych będzie żyło jeszcze dalej. Oczywiście, no, księżna Kate ma i pieniądze i rodzinę wokół siebie, ale nie zmienia to faktu, że angażowanie się w myślenie spiskowe jest bardzo niebezpieczne. Nawet jeśli jest to myślenie spiskowe wyłącznie o księżnej Wielkiej Brytanii, dlatego że moment, w którym zaczynamy wchodzić w ten sposób myślenia, że po pierwsze wszyscy nam kłamią, po drugie, że wszystko jest podrobione, sfałszowane, zmanipulowane, że tej prawdy nie da się w ogóle dociec i że nawet mając zupełnie realne dowody, nie możemy temu ufać, no to pytanie, kiedy to przeskakuje na inne rzeczy w naszym życiu, kiedy zaczynamy podważać w ogóle rzeczy, które są na przykład naukowo udowodnione, dotyczą polityki, stajemy się bardzo łatwym przedmiotem manipulacji, no bo skoro już w nic nie wierzymy, to wszystko może nam podsunąć i możemy bardzo łatwo wpaść w inną króliczą norę. Dla mnie to, co się wydarzyło, dowodzi na to, że rodzina królewska nie zauważyła, jak bardzo zmieniła się kultura i jak bardzo stali się dla wielu osób celebrytami bardzo podobnymi do Kardashianów. To znaczy takimi, którzy są sławni z tego, że są sławni, a jako tacy nie mają prawa do prywatności. Jako tacy mają obowiązek sprzedać całe swoje życie, no, publice, tak? Która ich obserwuje i obserwuje to, jak żyją, jak się układa ich życie prywatne. I oczywiście można powiedzieć, że to jest także element związany z tym, co się stało z Meghan i Harrym, którzy zdecydowali się wycofać z rodziny królewskiej i z pamiętnikami księcia Harry'ego, które w dużym stopniu jakby odsłoniły pewne napięcie w rodzinie królewskiej. Choć akurat wydaje mi się, że pamiętniki księcia Harry'ego są dużo bardziej tradycyjne. To znaczy księżna Diana już coś takiego zrobiła. To jest taki bardziej tradycyjna droga dewaluacji znaczenia rodziny królewskiej. Ale jeśli na przykład spojrzycie nawet na serial The Crown, tak? Czyli który wydawać by się mogło, powinien umacniać wizję rodziny królewskiej jako grupy takiej idealnej rodziny, trochę na kształt dynastii, którą możemy podglądać i możemy robić o niej serial. No to scenarzysta The Crown jednak bardzo mocno powstrzymywał się od pewnych wątków i choć były tam sugestie romansów, były tam oczywiście całe odtworzenie historii z Dianą i Kamilą, to jednak pod pewnymi względami to był serial bardzo konserwatywny i bardzo jest dużo produkcji, nawet krytykujących rodzinę królewską, jak nie wiem, jak Spencer Pablo Lorraine'a, który z jednej strony oczywiście zawierają elementy krytyczne, bo w ogóle od księżnej Diany zaczęło się takie dosyć mocne przekonanie, że mamy do czynienia z systemem, który musi upaść, znaczy tym systemem blokowania pewnych informacji, ale z drugiej strony jednak nigdy nie przekraczającej pewnej bariery, jednak mimo wszystko prywatności, bo mam wrażenie, że paradoksalnie bardzo wiele z tych opowieści jednak zachowuje pewne, powiedziałabym, dekorum całej historii. Natomiast to, co się wydarzyło teraz, jest moim zdaniem dowodem na to, że pewne mechanizmy się jednak już tak napędziły, że nie da się patrzeć na rodzinę królewską przez pryzmat ludzi, których pewne rzeczy nie obejmują, tak? Oczywiście mówię, to się zaczyna od księżnej Diany, ale wydaje mi się, że w tym momencie jest absolutnie jasne, że, no właśnie, że rodzina królewska brytyjska dla większości świata jest jak Kardashianowie, podejrzewam, że także dla części Brytyjczyków, co jest o tyle ciekawe, że monarchia w jakiś sposób, oczywiście ja wiem, że monarchia nie ma sensu, tak? Ale monarchia w jakiś sposób czerpie swoją władzę właśnie z tego lekkiego poczucia, że arystokraci, monarchowie, osoby koronowane czy osoby należące do rodziny królewskiej są jednak trochę w innej kategorii. Są znane, możemy się jakby interesować ich życiem, śluby, chrzciny, rozwody, to zawsze jest bardzo wysoko, ale jest jakaś granica, za którą nie przechodzimy, tak? Aby te drzwi pałacu Buckingham są dla nas zamknięte, mimo że wiem, że można zwiedzać pałac Buckingham. Ale kiedy tej granicy nie ma, to też rzeczywiście nie da się ukryć, że mamy tutaj do czynienia z osobami traktowanymi czysto celebrycko, tak? Tam nie ma żadnego przekonania, że jest w tych ludziach cokolwiek lepszego. I to nie znaczy, że ja uważam, że w tych ludziach jest cokolwiek lepszego, ani że wyście powinni uważać, że cokolwiek jest w tych ludziach lepszego, ale że jest to jedna z podstaw funkcjonowania monarchii. Zwłaszcza w sytuacji, w której, no, chyba nikt z nas nie wierzy, że król Anglii jest pomazańcem Bożym i ta sankcja, powiedziałabym, niebiańska gdzieś tam się pojawia. A jeśli tego elementu nie ma, no to rzeczywiście wydaje mi się, że ten przykład pokazuje, że jesteśmy bliżej końca monarchii w takim kształcie, jaka jest w Wielkiej Brytanii, niż by się kiedykolwiek mogło wydawać. Przynajmniej ja mam takie poczucie. Ponieważ bez tego wzmocnienia, swoistej ideologii, swoistego patrzenia na świat, bardzo trudno ten system utrzymać. Ja nie mówię, że to będzie złe, tylko mówię, chciałabym wam pokazać, jak moim zdaniem całe to zamieszanie ujawniło, gdzie jesteśmy. Być może na tej ciągnącej się już od kilkudziesięciu lat linii upadku znaczenia rodziny królewskiej, albo przynajmniej przesunięcia jej od koronowanych głów, czy władców, w kierunku celebrytów, w kierunku właśnie takiego celebryckiego podejścia do tego wszystkiego. Na sam koniec chciałabym powiedzieć, że jest niesamowite, jak bardzo wolno mielą młyny ewidentnie rodzin królewskich, ponieważ sposób, w jaki potraktowano te informacje, jak nie zorientowano się, gdzie, w którą stronę to idzie, jest niesamowite i wydaje mi się, że fakt, że księżna Kate w końcu wyznała, że ma raka, jest swojego rodzaju poddaniem się. Jakby jest to, nie da się ukryć, to jest presja społeczna, która zadziałała na rodzinę królewską i jakby ustąpieniem także z tego miejsca tajemnicy. tajemnicy, co oznacza, że tak naprawdę już teraz każda tajemnica, no będzie zasadniczo rzecz biorąc do podważenia, tak? Każda bariera stawiana przez rodzinę królewską może gdzieś tam po drodze zostać zburzona. Wydaje mi się, że można tak o tym było poinformować lepiej wcześniej, można było lepiej zapanować na tą sytuację. Ja nie jestem specjalistką zarządzania kryzysowego wizerunkiem, więc jakby nie wiem jak, ale rzeczywiście wydaje mi się, że mieliśmy taki fantastyczny przykład, jak stary sposób myślenia i jakby stary sposób myślenia o tym, jak zareaguje druga strona, na przykład media, spotkał się z tym, jak wygląda obecnie internet i jak ludzie w tym internecie działają i jakich informacji się domagają i jakiej komunikacji się domagają. No co zaowocowało w sumie zwycięstwem internetu, tak? To znaczy wymuszeniem na rodzinie królewskiej, żeby w końcu przyznała, co się dzieje i odpowiedziała na nasze pytania. I ostatecznie, no właśnie, ta odpowiedź jest głęboko niesatysfakcjonująca. To znaczy, oczywiście ma swój posmak małego skandalu, to znaczy, o ile możemy choroby nazwać skandalem, ale wydaje mi się, że w kontekście rodziny królewskiej wszystko, co nie jest absolutną zdrową normą, nazywa się skandalem. Natomiast jakby jeśli snuliście przez ostatnie tygodnie jakieś teorie spiskowe, czy jeśli z radością czytaliście ich strony, no to ten rak to jest najprostsza odpowiedź, tak? To znaczy chora osoba okazała się chora. I wydaje mi się, że pod wieloma względami to może być jedna, w cudzysłowie, dobra nauczka z tego wszystkiego, że można bardzo długo snuć teorie spiskowe i dostać odpowiedź, którą można było wywnioskować na samym początku, tak? To znaczy dostaliśmy informację, że mówimy o osobie, która będzie przychodziła długą rekonwalescencję. Czy to powstrzyma ludzi od tego, żeby następnym razem snuć takie teorie? Nie, absolutnie nie. Natomiast wydaje mi się, że gdzieś po drodze warto zawsze, kiedy wchodzimy w tego typu zjawiska i kiedy bierzemy w nich udział, czy się w nie wkręcamy, mieć w głowie, że oczywiście to jest do jakiegoś stopnia zabawa, to jest do jakiegoś stopnia rzeczy niewinna, nie są to kwestie życia i śmierci, ale te mechanizmy, które się tu objawiają, nie są tak niewinne, jak mogłoby się wydawać i mogą nam w pewien sposób zaszkodzić. I nie chodzi tu o akurat obronienie rodziny królewskiej, tylko po prostu jest taki moment, w którym możecie zauważyć, że lubicie teorie, jakby teoretyzowanie spiskowe jest fajniejsze od prawdy i to pod wieloma względami kusi ludzi, tak? To jest fajne. A z drugiej strony, że może się nagle okazać, że pod sam koniec całej tej dosyć w cudzysłowie radosnej zabawy jest jakiś fakt życia, który nie jest ani przyjemny, ani zabawny, ani szczególnie interesujący, bo też prawdę powiedziawszy, co nas interesuje, że księżna jakiegoś kraju ma raka, nie jest to nasza rodzina, nie jest to nasza bliska osoba. Ja co prawda jej współczuję, jak każdej osobie, która ma raka, poza kilkoma na świecie. I tyle, no nie jest to fakt, który mnie bezpośrednio dotyczy, przełoży się na moje życie. I mogłabym spokojnie żyć nie wiedzą, tak. Chociaż to już tak na marginesie mam wrażenie, że to jest zdanie, którego chyba nie jesteśmy sobie we współczesnym internecie w stanie bardzo łatwo wyobrazić, że moglibyśmy żyć nie wiedząc, tak? Na sam koniec chciałabym powiedzieć, że trochę mnie irytuje, że kiedy próbuję o tym mówić i kiedy się w ogóle próbuję o tym mówić, to od razu pojawia się ten silny ton, że w ogóle to nas nie powinno interesować, tylko głupich to interesuje. I jeszcze raz powtarzam, to, że nas osobiście coś nie interesuje, to, że my osobiście o czymś nie rozmawiamy, to nie znaczy, że nie mamy do czynienia z zjawiskiem społecznym, które to zjawisko społeczne zawsze jest warte analizy. I też wizja, że nasz osobisty sprzeciw wobec tego, że ludzie interesują się żywotami ludzi sławnych, doprowadzi do tego, że ludzie przestaną się interesować żywotami ludzi sławnych, jest moim zdaniem mrzonką. Prawdę powiedziawszy, jeśli dzisiaj rodzina królewska spełnia jakąś rolę, to głównie po to, żeby o niej plotkować. Co też jest jakby ciekawą, no, to jest dowód na to, że ludzie, którzy nie mają żadnego realnego wpływu na rzeczywistość, stają się ostatecznie przedmiotem plotek i spekulacji. Chciałabym to po prostu powiedzieć, bo mam wrażenie, że ten taki ton, o mój Boże, nie powinno nas to interesować w ogóle, kim oni są. Wydaje mi się, że wizja, że po prostu jesteśmy w stanie zakląć rzeczywistość, żeby coś, co jest dla ludzi ważne, przestało być ważne, będzie działać. I to tyle. Wydaje mi się, że to była taka bardzo ciekawa lekcja odnośnie tego, jak my w tym internecie obecnie działamy. Lekcja, którą możemy przenieść na nasze codzienne działania. Być może kiedy plotkujemy w jakimś bardzo zamkniętym forum o influencerach, albo kiedy tworzymy jakąś teorię spiskową o gwiazdach. To zadać sobie pytanie, czy tam to jest w ogóle potrzebne. W 99% nie jest nam potrzebne. I nikt nas zewnętrznie nie powstrzyma. Nie ma żadnej siły, która by nas powstrzymała. Poza tym, kiedy sami zaczniemy się zastanawiać i nie wejdziemy w jakąś refleksję. No i na sam koniec, jeśli nadal jesteście przekonani, że to nie jest prawda, że wideo zostało sfałszowane, że to na pewno jest jakaś manipulacja, że to na pewno nie jest rak, no to jest ten moment, w którym należy sobie stanąć przed lustrem i pomyśleć sobie, że wpadłem w spiralę myślenia spiskowego i radzę się z tego wycofać, bo to jest niebezpieczne. I nie dlatego, że niebezpieczne jest mieć jakieś przekonanie odnośnie Rodziny Królewskiej. Nikt, żadna, wiecie, agenci MI6 nie będą was gonić, tylko po prostu to jest niebezpieczne dla nas, bo gdzieś tam po drodze sprawia, że stajemy się cyniczni wobec prawdy, a to już ma przełożenie na zupełnie inne elementy naszego życia. Także taka dla nas nauka i mam nadzieję, że to było dla was ciekawe. Ja mam jeszcze kilka takich pomysłów, właśnie na takie bardziej społeczne odcinki, takie społeczno-kulturowe, bo ja uważam, to jest w ogóle ciekawe, bo ja uważam, że Rodzina Królewska jest częścią popkultury, no co właśnie jest dowodem na ich pewną przemianę w sposobie myślenia. No ale to w następnych odcinkach. Na razie bardzo wam dziękuję, że słuchaliście. Jeśli wam się ten odcinek podobał, jeśli uważacie, że to, co powiedziałam, miało sens, to będzie mi bardzo miło, jeśli to przekażecie dalej. No i mam nadzieję, że jeszcze będę miała kilka tych odcinków, jeszcze słowo po kolei, już w takim stałym rytmie, bo mam, no właśnie, dużo pomysłów i znowu wróciła mi ochota, żeby znaleźć czas na nagrywanie. To tyle w tym odcinku. Do usłyszenia. Pa, pa!